Pan poseł Antoni Macierewicz, były minister spraw wewnętrznych, wiceminister obrony narodowej i szef służby kontrwywiadu wojskowego jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, wracamy do święta Trzech Króli i dlatego skontaktowałem się z panem, ponieważ wczoraj pan był tym, który uzasadniał w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość projekt poselski ustawy o wprowadzeniu święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Był także projekt obywatelski, który przywiózł pan Kropiwnicki, ale ten dzień nie będzie wolny od pracy.
No, prędzej czy później, proszę ojca, szanowni państwo, oczywiście będzie wolno od pracy. Co do tego zarówno pan Kropiwnicki, jak i ja po wysłuchaniu zarówno dyskusji, jak i czasem bardzo brutalnych zachowań posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej, mimo to nie mamy w tych sprawach daleko idących wątpliwości. Można próbować się wyśmiewać, można odkładać, można blokować. Ale na dalszą metę naród zawsze doprowadza do skutku swoje zamierzenia. Tutaj mamy bardzo jednomyślne stanowisko olbrzymiej większości Polaków. Pokazują to badania opinii publicznej, pokazuje to właśnie inicjatywa obywatelska, którą kieruje pan prezydent Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi, zbierając ponad 1 100 000 podpisów. Pokazuje to także determinacja zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i wszystkich sił politycznych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, w imieniu których wczoraj przedstawiałem projekt ustawy w tej sprawie. Oczywiście nasz projekt ustawy miał charakter wspierający ustawę, inicjatywę obywatelską, no ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że to było takie wsparcie, które zarówno powaga i zakres wpływów klubu parlamentarnego PiS-u, jak i sam fakt, iż nasza obecność w Sejmie gwarantuje, iż ta sprawa nie zejdzie z tapety sejmowej, a więc jest niezbędnym uzupełnieniem działań społecznych, które podejmuje i inicjatywa obywatelska, i same środowiska polityczne związane z Prawem i Sprawiedliwością. Ta debata była szczególna i była bardzo odmienna od tej, która miała miejsce 9 miesięcy temu, bowiem pierwszy wniosek, wtedy wyłącznie jeszcze pana Kropiwnickiego, inicjatywy obywatelskiej, był rozważany 9 miesięcy temu. Tam był pewien problem formalny, który dał możliwość sejmowej większości parlamentarnej, czyli Platformy Obywatelskiej i SLD, odrzucenie tego wniosku. Mianowicie napisano wówczas, iż chodzi o przywrócenie święta Trzech Króli. Intencja była oczywista. Nikt nie miał wątpliwości, że chodzi o przywrócenie dnia wolnego od pracy, a nie święta w ogóle, bo święto w kalendarzu Kościoła katolickiego jest tak czy inaczej. Ale ten formalny niuans dał pewien pretekst do odrzucenia wówczas, dlatego trzeba było rzecz całą powtórzyć. Powtórzono to z wzmożoną siłą, bo wtedy tych podpisów było chyba 760 tysięcy, a teraz o 400 tysięcy więcej. I zaangażował się także, bo jak mówiłem, właśnie klub parlamentarny PiS, składając osobną, chociaż taki sam projekt ustawy. To gwarantuje, że to nie zejdzie, jak już mówiłem, z tapety Sejmu i prędzej czy później doprowadzimy do skutku. Zresztą sama Platforma Obywatelska, która wczoraj bardzo, jak już mówiłem, brutalnie się zachowywała i w sposób świadczący o tym, że z jednej strony są tam bardzo silne naciski ludzi biznesu, którzy nie widzą innego sposobu rozwiązywania problemów związanych z kryzysem, związanych z produkcją, jak tylko przez eksploatację siły roboczej. Wszystkie znane mi badania, a przytaczałem je wczoraj, wskazują, że po pierwsze, Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że Francuzi pracują o 33 dni krócej niż Polacy, a Duńczycy nawet o 55 dni krócej niż Polacy. 14 narodów Unii Europejskiej pracuje krócej niż Polacy. My pod tym względem jesteśmy naprawdę w bardzo złej sytuacji i wszystkie badania pokazują, że 8 godzin wolnych w żaden sposób nie pogorszy sytuacji w osiąganiu, że tak powiem, wytwarzaniu PKB, a nawet może ten PKB powiększyć, bo przecież handel też do produktu krajowego brutto się liczy, a dzień wolny od pracy naprawdę wpływa pozytywnie na wszystkie, cały świat usług. Ale obecni pracodawcy nie widzą innego narzędzia, nie widzą innego sposobu, jak eksploatacja czasu pracy. To jest jedyny ich, tak powiem, horyzont modernizacji. A po drugie, że jednak i w Platformie Obywatelskiej, i zwłaszcza, to oczywiście nie ma porównania, i zwłaszcza w SLD, jest olbrzymi resentyment antykatolicki i antypolski. Taki festiwal nienawiści, jaki wczoraj przedstawiono z tamtej strony, rzeczywiście dawno już był na sali sejmowej niewidzialny. Sam byłem tym zaskoczony i powiem uczciwie Państwu, że nawet się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest coś głębszego. Czy w tej sprawie nie ma jakiegoś drugiego w tej całej sprawie dna, czy nie jest to związane z szczególnym charakterem Dnia Objawienia Pańskiego, czy nie jest to związane właśnie z tym elementem, przesłaniem uniwersalizmu, który w tym święcie jest przecież tak najsilniejszy i czy nie dlatego te emocje są wśród niektórych ludzi tak silne i przeciwstawienie tak wielkie, bo proszę sobie wyobrazić, że lewica była gotowa przyjąć każdy inny dzień, byleby tylko nie Trzech Króli, byleby nie tylko Dzień Objawienia Pańskiego. Co więcej, jak się okazało, Platforma Obywatelska też idzie w tym samym kierunku. Ja przytaczałem wypowiedzi pana marszałka Komorowskiego i pana premiera Tuska, którzy mówili, że można rozważyć tę kwestię, byleby to był inny dzień. I podobno rzeczywiście Platforma Obywatelska po wakacjach chce zgłosić projekt ustawy, który właśnie będzie szedł w tym kierunku, żeby był dodatkowy dzień wolny od pracy, ale pod warunkiem, że to będzie inny dzień. Powiem uczciwie, że to wymaga jakiejś głębszej analizy różnic politycznych w Polsce, że one mają jakiś podtekst bardzo, bardzo głębokiego resentymentu, jak już mówiłem, antykatolickiego, antynarodowego, antypolskiego. I z tego punktu widzenia była to jedna z ważniejszych debat, jaka się w ostatnim czasie odbyła. Co do skutku, jak już mówiłem, ja nie mam wątpliwości, że najdalej w przyszłej kadencji, a być może jeszcze w tej kadencji, my ten zamiar przeprowadzimy. Pan Kropiwnicki potwierdził, będą zbierali dalej podpisy, także formacje patriotyczne będą zbierały podpisy. Wrócimy z tą sprawą prędzej czy później.
Panie pośle, to jest jedna sprawa, ale druga to także Senat zaakceptował wczoraj zmianę konstytucji o zakazie kandydowania do parlamentu osób skazanych. Nowelizacja konstytucji trafi teraz do prezydenta, a nowy przepis znajdzie ewentualne zastosowanie od przyszłej kadencji parlamentu. To co to znaczy, że każda osoba, która została skazana, nie będzie mogła już zasiadać w polskim parlamencie? Jak to rozumieć, ten zapis, tak?
Rzeczywiście jest tak, jak ojciec mówi, każda osoba, która została skazana z oskarżenia publicznego, nie z prywatnego. Z oskarżenia publicznego. Wtedy, jeżeli sprawę wniesiono, jest cała kategoria spraw, które są związane z oskarżeniem publicznym, to nie dotyczy spraw cywilnych oczywiście i nie dotyczy niektórych przepisów kodeksu karnego, które są zawarowane dla oskarżenia prywatnego. Ale w 99% jest dokładnie tak, jak ojciec przed chwilą powiedział, jeżeli ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem, to wtedy na więzienie, nawet jeżeli to więzienie było bardzo krótkie, bądź zawieszeniem, odroczeniem, niewykonywaniem wyroku i tak dalej, to wtedy nie będzie mogła kandydować. Została pozbawiona prawa prawa kandydowania i bycia wybieranym, nie prawa głosowania.
Bo do 99 artykułu Konstytucji został dodany ustęp 3. Ten ustęp ma treść: wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. To przestępstwo, jak rozumiem, jest zawarte, czy definicja tego przestępstwa jest zawarta w kodeksie karnym, tak?
Tak.
I teraz na przykład, jeżeli ktoś blokował drogi, dajmy na to, i został skazany za ten czyn, czy on będzie mógł kandydować do parlamentu, czy nie?
Nie będzie mógł, proszę ojca. Nie będzie mógł. To nie ma wątpliwości. To jest orzeczenie, to jest decyzja, która jest wymierzona także w te osoby, na przykład były znane wydarzenia pod Mławą w 90 roku, kiedy rolnicy doprowadzeni do zupełnej przecież bezradności na skutek skandalicznej polityki rządu właśnie blokowali drogi, na nich wysłano skoty, wysłano policję, formacje uzbrojone, żeby ich rozpędzano. I jeżeli, ja już teraz nie jestem w stanie powiedzieć z pewnością, czy wtedy ktoś był skazany, ale jeżeli ktoś był w tej sprawie skazany, podobnie jak było później w kwestiach związanych z protestem polegającym na wysypywaniu kradzionego i to jeszcze zepsutego zboża, które do Polski było importowane, znana sprawa. W tej sprawie też były osoby skazane. We wszystkich tych sprawach te osoby nie będą mogły kandydować do Sejmu. Zostały pozbawione prawa bycia wybieranymi. I to bardzo, bardzo dyskusyjna decyzja.
A no właśnie, bo można tutaj tym w jakimś sensie politycznie sterować, manipulować.
Pełna zgoda, a co więcej, Platforma Obywatelska pokazała, że jest gotowa używać tego typu narzędzi przeciwko, wobec przeciwników politycznych w tym celu, by ich represjonować i by ograniczyć ich możliwości działania politycznego. No to, żeby daleko, daleko nie sięgać, taki przecież charakter miała nagonka i ataki na przykład nie tylko te, które mówiliśmy o protestach społecznych, ale także na przykład na komisję weryfikacyjną i cała prowokacja, która została zwieńczona rewizją u pana pułkownika Bączka, przecież właśnie na tym dokładnie polegała i do tego prowadziła. Taki był jej zamysł, nie wiem jak on zostanie zrealizowany, ale zamysł był właśnie, miał doprowadzić do wyroków sądowych, które miały mieć skutek politycznej izolacji, ograniczenia represji. A więc i takich przypadków jest w wypadku działania Platformy Obywatelskiej niestety bardzo wiele. I ten przepis daje narzędzie do takiego działania. Także ta diagnoza ojca jest bardzo prawa.
Panie ministrze, dzisiaj także konfrontacja Janusza Kaczmarka z prokuratorem Engelkingiem, która została przerwana. Czy ktoś odpowie za aferę przeciekową? Czy jest coś na rzeczy? Dzisiaj Rzeczpospolita dowiedziała się, że podobno śledczy nie wytropili źródła przecieku i zamierzają sprawę umorzyć we wrześniu, za 2 miesiące.
Proszę ojca, zdaje się, że ta dzisiejsza konfrontacja tak naprawdę się w ogóle nie rozpoczęła.
W zasadzie
debata,
tak.
Debata, która trwała ponad godzinę, miała charakter raczej przez cały czas proceduralny. Także będziemy do tego wracali. Za to co do ogólnej oceny, o której ojciec powiedział, ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, mamy bardzo często w polskich mediach taką sytuacją, w której artykuły, zwłaszcza tytuły, ale też i teksty są pisane nie dlatego, że o czymś mają informować rzeczywiście, tylko dlatego, żeby przygotować opinię publiczną do zaakceptowania jakichś planów, które są dopiero przygotowywane, które dopiero mają nadejść. I ja tak odbieram ten artykuł. On ma oswoić opinię publiczną, przygotować, by zaakceptowała, że tak naprawdę cała sprawa zostanie, tak powiem, schowana i o niej się przestanie mówić i przestanie się cokolwiek w jej ramach robić. Moje wrażenie jest jednak takie, ja oczywiście z zewnątrz na to patrzę, że jednak przeciek był, że jednak ktoś sprawił, że ludzie, którzy byli obiektem działania służb i mieli być ewentualnie aresztowani w ramach podejrzenia o przyjęcie łapówki, zostali wcześniej ostrzeżeni. Takie jest moje wrażenie i na razie nie wiem, nie znam żadnych faktów, które by podważyły ten korpus dowodów, jak był wówczas przedstawiony publicznie przez właśnie między innymi pana prokuratora Wielkinga.
Panie ministrze, gdyby się okazało, że afery przeciekowej nie było, gdyby się tak okazało, to rzucałoby takie ciemne światło na zerwanie koalicji w roku 2007.
Nie ma wątpliwości, że tak jest, jak ojciec mówi. To by miało na celu, nie tylko rzucenie cienia, ale także postawienia znaku zapytania nad w ogóle racjonalnością ówczesnego działania rządzących, którzy z jakichś zupełnie niezrozumiałych powodów, nie powodowani rzeczywistą troską o interes publiczny i dramatyczną sytuacją, która zmuszała ich do takiego działania, prawda, w trosce o dobro wyższe, tylko z jakichś powodów zupełnie trudnych do wyobrażenia sobie, jakiegoś widzimisię, zerwała koalicję, która była warunkiem bardzo istotnych zmian, jakie wówczas w Polsce dokonywano. Byłoby to bardzo daleko idące oskarżenie skierowane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Oskarżenie, które jest szykowane od dawna i ma spotwarzyć PiS, ale wtedy zyskałoby ono bardzo wielką siłę rażenia. Ja chcę powtórzyć jeszcze moje przekonanie. Mnie się wydaje, że nie ma żadnych podstaw do takiego działania, ale oczywiście musimy też sobie uświadomić, że zarówno media, jak i narzędzia takie jak dominacja nad aparatem prokuratorskim i innymi służbami specjalnymi znajdują się w ręce Platformy, a jest w intencji Platformy, jest w interesie Platformy i jest pewnym modus operandi, jeżeli tak można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej, żeby taką potwarz na PiS rzucić, więc trzeba być przygotowanym także na najgorsze rozwiązanie.
No to jeszcze jedna ciekawostka, panie ministrze, którą podaje jedna z gazet. Rzecznik rządu Paweł Graś mieszka z rodziną w zabytkowym pałacyku w Zabierzowie pod Krakowem i nie płaci złotówki za wynajem wartej 2 miliony złotych nieruchomości należącej do niemieckiego przedsiębiorcy Paula Roglera. Pod tym adresem zarejestrowana jest spółka AG Mark, należąca do tegoż obywatela Niemiec. Przez 6 lat Paweł Graś zasiadał w zarządzie tej spółki, od niedawna prezesem jest jego żona. Rzecznik podobno w rozmowie z gazetą przyznał, że nie płaci czynszu, tylko opiekuje się domem, a tytuł rzecznik Tuska jest dozorcą u Niemca. Podoba się to panu?
Jestem po prostu bardzo głęboko zniesmaczony tymi informacjami. Ja ich nie znałem po raz pierwszy i wysłuchałem teraz tego, co ojciec odczytał. Sprawy interesów pana Grasia były podnoszone już wielokrotnie. Były, myślę, że chyba po raz pierwszy szerzej w 2006 roku, kiedy wskazano, że był on związany z takim przedsiębiorstwem, która się nazywa Grupa Grom, która w pewnym stopniu jest związana z oddziałem o tej formacją, o tej nazwie i zajmowała się między innymi interesami pana Krausego, więc gospodarczymi, ochroną tych interesów. I przez pewien okres czasu pan Graś był z tą inicjatywą związany, więc wtedy o tym troszeczkę mówiono i to już rzucało światło, że to jest osoba, która różnymi tego typu przedsięwzięciami finansowymi jest szczególnie zainteresowana. Rozumiem, że niestety znalazło to swoje potwierdzenie w tym przykrym stanie rzeczy, który obecnie możemy obserwować. To po prostu jest żenujące, zwłaszcza jeżeli zważyć na bardzo taki uniżony stosunek rządu, zwłaszcza pana dla Tuska wobec polityki niemieckiej, wobec pani Angeli Merkel, to wszystko razem tworzy no, niesłychanie dla Polski upokarzające wrażenie. Przykro mi jest z tego powodu, no ale trzeba też przyjąć do wiadomości i naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że choć pan Tusk cieszy się wciąż bardzo dużą popularnością, to Polska nie jest platformą obywatelską i tym kłopotem, podobnie jak z wieloma innymi w przeszłości, też sobie poradzimy.
Bo ja jako obywatel, jeżeli to jest prawdą, panie ministrze, no źle się czuję z tym, że rzecznik, człowiek, minister, który wypowiada się w imieniu rządu Rzeczypospolitej, opiekuje się domem przedsiębiorcy niemieckiego i w zamian za to nie płaci po prostu czynszu. Wolałbym, żeby ten czynsz płacił.
Proszę ojca, no to jest, takich sytuacji tutaj niestety jest dużo. Przecież przypomnijmy sobie, jaka jest była sytuacja pana Bondaryka wobec pana Solorza, prawda? Szefa służb, który, jak się okazuje, przez wiele miesięcy otrzymywał, tak powiem, wynagrodzenie na podstawie kontraktu z wielkim przedsiębiorcą, w którego sprawach zresztą podejmował istotne decyzje wcześniej. Więc te związki z biznesem, i to takie upokarzające często, są niestety tutaj nagminne. W tym wypadku jednak, ze względu na rangę sprawy, na to, że mam do czynienia z rzecznikiem, a więc z człowiekiem, który się wypowiada w imieniu premiera i w imieniu rządu, to ta zależność, bo jest to zależność, jest to finansowa po prostu zależność od przedsiębiorcy niemieckiego, jest czymś, jak już powiedziałem, po pierwsze uwłaczającym jemu, po drugie niestety bardzo złe światło rzucającym na wszystkich Polaków, bo jak ojciec aż nie powiedział, no każdy obywatel niemiecki może powiedzieć, my tutaj, nasz człowiek, nasz rodak ma rzecznika rządu polskiego jako swojego dozorcę, no jako ciecia. Tak, no to rzeczywiście jest rzecz okropna po prostu, gdyby się potwierdziło, że jest prawdziwa. Może to jest jednak pomyłka albo jakaś próba potwarzy przeciwko panu Grasiowi. Ja już mówiłem, że te były tam różnorodne, dziwaczne związki finansowe w przeszłości i to w jakiś sposób wydawało mi się, że niestety może uprawdopodobnić tę tezę, ale może to jednak wszystko jest nieprawda. Jest też problem, jak długo my jako Polacy, jako naród będziemy tolerowali takie żenujące zachowania ludzi, których, przecież tam Graś jest posłem, pamiętajmy, on został wybrany, on do ministerialnego fotela został przeniesiony z fotela sejmowego, poselskiego. No więc ktoś na niego głosował, ktoś w jakimś sensie jest odpowiedzialny za jego zachowanie, nie tylko pan Tusk i nie tylko ten Niemiec, który go zatrudnia w jakiś sposób, ale także wyborcy, którzy się teraz muszą za niego wstydzić.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję. Bardzo mi przykro, że tak o tak smutnych sprawach dzisiaj mówiliśmy, ale chcę powtórzyć raz jeszcze, że jeżeli chodzi przynajmniej o przywracanie polskiej tradycji katolickiej, niż chodzi o Dzień Trzech Króli, to jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później wróci on do kalendarza jako dzień wolny od pracy i nie będzie tego konfliktu, który nam narzuca dzisiejsze państwo decyzjami Platformy Obywatelskiej, że musimy, jak za czasów komunistycznych, w dni, w których uczestniczymy w mszy świętej, równocześnie chodzić do pracy i wybierać między jednym a drugim. Jestem przekonany, że pod tym względem Polska na pewno rychło zwycięży. Raz jeszcze dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania.
Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
A naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz, były minister spraw wewnętrznych, wiceminister obrony narodowej i likwidator WSI oraz koordynator kontrwywiadu, szef kontrwywiadu wojskowego. Rozmawialiśmy m.in. o projekcie Trzech Króli i zmianach do Konstytucji, a także o aferze przeciekowej.